No i przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Bardzo miło mi Ciebie powitać. Naszym gościem w tym odcinku jest Kuba Eismont z kanału, podcastu, strony internetowej Roster.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Igor za zaproszenie jeszcze raz.
Jeśli chodzi o to, czym Wy się zajmujecie na kanale, no to przede wszystkim jest to NBA i myślę, że podchodzicie do tej ligi z takiej fajnej strony. Właśnie rozmawialiśmy sobie przed chwilą, jeszcze przed tym jak zaczęliśmy nagrywanie, że tak trochę z punktu widzenia statystycznego, trochę z eye testu, ale przede wszystkim wydajecie mi się po prostu być zajawkowiczami, którzy kibicują faktycznym drużynom, śledzą tą ligę i są nią zajarani, a ja takie podejście chyba najbardziej szanuję. I tu już jakby przechodząc może do właśnie rzeczy, które się dzieją ostatnio w lidze, no to Oklahoma City weszła w te playoffy z buta. Powiedzmy, że póki co są niezatrzymani, wygrali wszystkie mecze, ale do nich za chwilę przejdziemy, bo jest jeszcze jedna drużyna, która póki co wygrała wszystkie swoje mecze. Dotychczas 6-0 w tych playoffach, no już po zaskakującym sezonie zasadniczym, również w postseason dalej zaskakują, dalej pokazują niedowiarką, że są zespołem na miarę mistrzostwa, a mowa o Minnesocie. Jak Tobie się podoba seria z Denver? Jak Tobie się w ogóle podoba zespół Młodych Wilków?
Bardzo podoba mi się, jak ich cały system obrony działa wokoło tych dwóch centrów grających razem ze sobą obok siebie. Naz Reid, poezja. Poezja, miód na moje oczy, można tak powiedzieć, bo naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, robi dla ciebie ten center. Może grać na czwórce, może grać na piątce i te wszystkie bloki, o których mówiłeś, były naprawdę, to nie tak, że to po prostu potarł tą piłkę palcem, on po prostu zczopował Nikolę Jokicia i wysłał piłkę do innego wymiaru. Bardzo, bardzo przyjemnie się to ogląda i nie mogę się doczekać, jak... Jestem ciekawy, jak znowu zostanie zaimplementowany Rudy Gobert, czy znowu zobaczymy bardziej bliższy mecz, czy znowu będzie jakiś 30-punktowy blowout, bo jak już wiemy, Rudy Gobert został dzisiaj w nocy nazwany defensywnym graczem roku po raz czwarty, co jest chyba wyrównaniem rekordu ligi, jeżeli chodzi o ilość tych nagród dla jednego zawodnika. Więc co powiedz mi, Igor, czy ty uważasz, że spodziewamy się teraz 30-punktowych różnic w kolejnych meczach tej serii?
No ja nadal uważam, że Nikola Jokic jest zbyt dobrym ofensywnym graczem, żeby się go dało zatrzymać na więcej niż na przykład dwa mecze z rzędu i nie wierzę, że on kolejny mecz na przykład zagra poniżej 20 punktów. Myślę, że on tutaj będzie się mega chciał postarać, dać z siebie wszystko, ale to jest to, co na przykład często wspomina Zach Lowe w swoich podcastach, że Minnesota to jest jedyny zespół w lidze, który powoduje, że Nikola Jokic musi myśleć na boisku, musi podejmować decyzje i on nie gra na takim automacie. Nie ma właśnie czegoś takiego, że o dobra, tutaj w rogu boiska mam KCP, to mu rzucę na corner trójkę, tutaj gram handoff z Jamalem Murrayem, to po prostu rzucam mu piłkę, biegnę na ofensywną zbiórkę, tutaj lob do Aarona Gordona. Tutaj cały czas ma właściwie zmieniony coverage, jeśli chodzi o obronę. I to, co jest na przykład też z Murrayem, no to Nikola Jokic lubi z nim grać też dwójkowe akcje, żeby po prostu zmienić krycie i sobie wziąć jakiegoś mniejszego obrońcę na plecy, a to jest bardzo ciężkie przeciwko Minnesocie, bo oni robią wszystko, żeby do tych switchy nie dopuścić i oni ścigają się z Murrayem po wszystkich zasłonach i go trzymają się niczym klejem, więc jestem bardzo zaciekawiony, jak to będzie. Jokic żartował przed serią, że będzie musiał się sklonować, żeby dać radę grać na dwóch wysokich Minnesocie i myślę, że to może być poprawna odpowiedź, że tutaj sam wiele nie zagra, ale no jednak myślę, że Nuggets nawiążą równą walkę w meczu numer 3 i ja sobie życzę, żeby ten mecz wygrali, bo jednak nie chciałbym zobaczyć krótkiej serii, chciałbym zobaczyć długą serię, ale Minnesota jest piekielnie mocna.
Zgadzam się. Też uważam, że naprawdę zespół jest bardzo dobry i maksymalizują wartość swoich zawodników w bardzo dobry sposób. Też mam nadzieję, że to nie skończy się tak od razu. Wydaje mi się, że jest to uczta dla fanów koszykówki i oglądanie Nikoli Jokicia, który no, 16-16 tylko ostatnio, więc tak jakby też nie można powiedzieć, że gra najlepszą serię i jest wyłączany przez obronę Timberwolves, ale pomimo tego chciałbym zobaczyć jakiś sposób, chciałbym zobaczyć, co on wymyśli, żeby tą zagadkę Timberwolves rozwikłować, żeby udało mu się jakoś znaleźć sposób na ten two-man game. To nie jest tylko jego robota, oczywiście Michael Malone też musi tutaj wlecieć, zeszłoroczny trener roku, który no, powinien znaleźć sposób na to, ale może nie ma takiego sposobu, tak? Może to jest najnowszy przepis na niedotrzymywalną drużynę, tak jak właśnie w zeszłym roku było to two-man game Jamala Murraya i Nikoli Jokicia, no to może teraz to jest po prostu prezencja dwóch wielkich ciał na pozycji 5-4 oraz niesamowitego volume scorera w postaci Antonego Edwardsa, który no w tym roku zalicza najlepsze efficient field goal percentage na poziomie 62 prawie procent, co jest niesamowitym wynikiem i daje mu to 32 i prawie pół punkta na mecz w tych playoffach.
No, wydaje mi się, że to jest seria, która teraz jest na ustach wszystkich. Anthony Edwards też oczywiście zasłużenie jest na ustach wszystkich, dlatego też poświęciliśmy im teraz te 9 czy tam 8 minut naszej rozmowy, ale musimy lecieć dalej. Myślę, że jeszcze to jest seria, do której w wielu podcastach prowadzący będą wracać, bo wdzięcznie się opowiada o Ancie, wdzięcznie się opowiada o tym zespole z Minnesoty i ja im życzę wszystkiego dobrego, bo ciężko nie darzyć ich jakąś tam sympatią. Jakbyśmy mogli się na chwilę przenieść do konferencji wschodniej i porozmawiać o kolejnym meczu, który też był wczorajszej nocy, czyli New York Knicks, Indiana Pacers. Mecz dosyć bliski, zresztą nie pozbawiony kontrowersji, bo były trzy takie sytuacje omawiane już teraz, gwizdki na korzyść Knicks, które raczej nie powinny mieć miejsca. Między innymi była to nielegalna zasłona na Milesie Turnerze, a także kopnięta piłka. To już nie pamiętam, komu to zostało odgwizdane, która nie była wcale kopnięta. Jak tobie się oglądało ten mecz i jaki jest twój stosunek do tych decyzji sędziowskich?
Oglądało się go dobrze. Już tak jakby jestem na tym etapie sezonu, że nie oglądam tych meczy na żywo, tylko raczej z replayu następnego poranka. Więc nie przeżywałem tych emocji razem z wszystkimi fanami na Twitterze, co jest niezapominalnym przeżyciem. Bardzo polecam to wszystkim słuchającym, naprawdę zarwać nockę i po prostu patrzeć, co się dzieje w internecie. Super śmieszne. Decyzje sędziowskie, ta zasłona ofensywna na Milesie Turnerze, sądzę, że to jeszcze mogło przejść, ale ten kickball już to był. Mam troszeczkę większe problemy z nim, zwłaszcza też było widać po Haliburtonie, który tam krzyczał, był zaskoczony samym tym, ale Haliburton akurat nie powinien się za bardzo odzywać po tym meczu, zresztą no, on tutaj, że tam chyba 6 punktów skończył z 6 punktami i 8 asystami, więc też to jest bardzo średni pokaz z jego strony. Mecz się oglądał bardzo dobrze, ponieważ od drugiej połowy praktycznie Pacers narzucili takie chore tempo, że praktycznie cały czas była grana koszykówka 4x4, ponieważ czy to Mitchell Robinson, który teraz odnowił sobie kontuzję lewej kostki bodajże, tej samej, na której miał operację wcześniej w sezonie, tej samej, na którą nadepnął mu Joel Embiid serię wcześniej. Cały czas po prostu szybkie tempo, niesamowita odwaga Obiego Topina, żeby zrzucić East Baya w trzeciej kwarcie przy różnicy 5 punktów. Bardzo fajna reakcja ławki Pacers na to. No i drugie połowy tych meczów są fajniejsze właśnie moim zdaniem z takim szybkim tempem, bo wtedy naprawdę pokazuje się kondycja i wtedy pokazuje się Jalen Brunson. Ponieważ Jalen Brunson rzucił w ostatniej kwarcie tego poprzedniego meczu 21 punktów, więc taki takeover to jest coś, co bardzo mi się podoba i po prostu wszystkie jego midrange, wszystkie jego trójeczki, wszystkiego nawet podania do swoich kolegów z drużyny wyglądają niesamowicie i o bardzo przyjemnie się to oglądam.
To jest też starcie, które można by opisywać jako pojedynek dwóch super rozgrywających, tych prawdopodobnie w czasie sezonu jeszcze mówiliśmy o nich jako takich najlepszych gardów w konferencji wschodniej. No tutaj oczywiście jeszcze się może pojawić Damian Lillard i tak dalej, ale ta dwójka przede wszystkim była bardzo medialna w czasie sezonu. Natomiast tak mniej więcej od All-Star Game Tyrese Haliburton gra znacznie gorzej i prawdopodobnie to dalej jest efekt tej kontuzji pachwiny. Natomiast No, oprócz tego jego playstyle może nie być idealny dla playoffów, moim zdaniem. Haliburton może nie mieć jeszcze wypracowanych tak dużej ilości narzędzi do własnego kreowania rzutu dla siebie, bo on przede wszystkim po prostu ma ten teraz step back za trzy, no i grę na pick and rollu. A oprócz tego prawdopodobnie wypadałoby mieć jakieś tam możliwości grania nawet na izolacji czy coś takiego. A po drugiej stronie jest Jalen Brunson, który jest właśnie tym takim scoring guardem, tym niepodzielnym królem Nowego Jorku, który zresztą ma największy czas posiadania w tych playoffach. On kozłuje piłkę, czy też mają w rękach, przez ponad 50% czasu. To jest absolutny rekord ligi. Drugi w playoffach Anthony Edwards ma tam bodajże 42%, więc tutaj ten przeskok jest niesamowity i ciekawie się ogląda takiego Brunsona otoczonego strzelcami, który jednak musi bardzo dużo brać na siebie, zwłaszcza bez Juliusa Randla, który jest kontuzjowany.
Tak, ten pojedynek tych dwóch gardów jest bardzo ciekawy do oglądania. To była moja dwójka starterów do właśnie meczu All-Star, jeszcze no wtedy w lutym. W styczniu przecież Tyrese Haliburton był na tyle dobry, że ludzie myśleli, że jest lepszy od Trae'a, więc naprawdę zakręcił niektórym ludziom w głowie. Też muszę przyznać, dałem się troszeczkę okłamać, ponieważ no, fajnie się to oglądało i robienie meczy 20-20 no, nie może być niezaskakujące dla ludzi, zwłaszcza jeżeli robi to zawodnik bodajże w swoim czwartym sezonie. I co, no tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś a propos samokreacji Tyrese'a Haliburtona. Zdecydowanie jest tam za mało narzędzi. Ten jego rzut jest tyle charakterystyczny i nietypowy, że wydaje mi się, że potrzebuje trochę więcej czasu na oddanie go, więc może ta właśnie gra w izolacji jest przez to dla niego trochę trudniejsza. Zgadzam się ze Steve'em Kerrem, że tak jakby nie należy go dotykać, aczkolwiek jest to dalej umiejętność gry na koźle, która musi być dalej rozwinięta dla niego i on jest właśnie takim, szukam teraz słowa, gustuje w jump passach, w sensie, że wyskakuje i podaje piłkę dopiero wtedy. To też może być takie trochę zbawienie i przekleństwo w jednym, ponieważ no, oczywiście nie możesz lądować z powrotem z tą piłką, a jak akurat okaże się, że nie masz wolnego kolegi z drużyny, no to nagle pojawia się problem. Z kolei Jalen Brunson wydaje się, że opanował swój styl gry do perfekcji. Granie pod luką na pewno też, może nie pod luką, a z luką obok luki, przez kilka lat dało mu pewne poczucie takich samych możliwości oraz tego, że tak jakby faktycznie umie grać. Nauczyło go to paru trików a propos wymuszania w fauli, a propos podawania też i angażowania swoich kolegów z drużyny. W trakcie ostatnich czterech meczy, cztery razy zaliczył 40 punktów i dwa razy ponad 10 asyst. Tą serią powinien się zainteresować tak naprawdę każdy, ponieważ obserwujemy dwóch najlepszych, przynajmniej przez część sezonu, gardów w lidze, na wschodzie. I co? Możemy, tylko jeden z nich może dostać się do finałów konferencji.
Tak jest, tylko jeden. I jeśli chodzi o Jalena Brunsona, to nie wiem, czy kojarzysz, ale Ben Taylor z kanału Thinking Basketball postawił taką tezę, że Jalen Brunson to jest taki współczesny Allen Iverson i on mu się z nim najbardziej kojarzy, czy też może nawet bardziej Knicks. Teraz kojarzą mu się z Filadelfią Allena Iversona. Mamy też takiego volume scorera, który bierze na siebie zdecydowanie dużo, czasami może nawet za dużo, czego efektem były ta słabsza skuteczność na początku serii z Filadelfią, ale jest otoczony długimi wingami, jest otoczony obroną, jest otoczony tam spot-up shooterami, którzy sami dla siebie za dużo nie wykreują i jest to ciekawe podejście do budowania drużyny i może się okazać, że wystarczające, żeby przejść Indianę i powalczyć z prawdopodobnie Celtami w finale konferencji. To jeszcze tak zamykając ten wątek, w ilu meczach stawiasz, że ta seria się zamknie i dla kogo?
Wydaje mi się, że będą to jednak Knicks, chociaż w sumie teraz jak Mitchell Robinson odniósł kontuzję, to wiadomo, może się to trochę przedłużyć, ale i szanse Knicks maleją, aczkolwiek dalej wydaje mi się, że jednak pomimo tego, że Indiana ma większe szanse niż ludzie myślą, ponieważ właśnie szybkie drużyny mają tendencję sprawiać duże problemy wolnym drużynom, Indiana oczywiście jest najszybszą, Knicks są najwolniejszą drużyną w lidze. Wydaje mi się, że będą to jednak Knicks powiedziałbym w 6 albo w 7 meczach przez właśnie tą nieobecność Mitchella Robinsona, aczkolwiek Precious Achiuwa jest bardzo dobrą bronią w takim, nie wiem, asem z rękawa Toma Thibodeau, który zresztą dostał tą drużynę idealnie pod siebie. Dużo właśnie takich defensywnych wingów, jak OG Anunoby powiedziałeś, którzy idealnie obudowują Jalena Brunsona.
Jest on chroniony, jego niski wzrost nie stanowi aż takiego dużego problemu. Ciekawe, czy tutaj Becky Harmon bodajże będzie musiała zreflektować się po tym sezonie i może przeprosić fanów Knicks za swoje słowa. Chociaż ja osobiście dalej się z nią zgadzam w tym sensie, że na niskim gardzie chyba nie da się zbudować drużyny całkowicie mistrzowskiej. Może da się zbudować drużynę, która dotrze do finałów konferencji i w nich namiesza. Zobaczymy. A jeśli chodzi o mecze, te takie, które widzieliśmy ostatnio, najświeższe, no to OKC Dallas, czyli wreszcie przechodzimy do zespołu, któremu ty sam kibicujesz. Kibic Thunder, jak z twojej perspektywy wygląda ta seria i ten mecz?
Dallas jest o wiele trudniejszym przeciwnikiem niż Nowy Orlean. Dlatego cieszy mnie, że tak jakby dalej zatrzymujemy ich pod tą barierą 100 punktów. To tylko pokazuje, że naprawdę Ludo Ort jest defensywną bestią. Do tego dochodzi jeszcze Kyson Wallace, który jest w ogóle tak jakby chyba na scouting reportach nie ma go, ponieważ w tym jednym najbliższym meczu pomiędzy Nowym Orleanem a Oklahoma CJ McCollum szukał switcha na Kysona Wallace'a, żeby oddać rzut na wygraną, co było bardzo niemądrą decyzją.
Może takie polowanie na debiutującego czy coś?
Bez kitu, ale to zupełnie bez sensu, tak? Ponieważ już jak się okazało, Kyson Wallace jest bardzo dobrym obrońcą. Seria z Dallas będzie trudniejsza, ponieważ Dallas są więksi, Dallas są dłużsi i faktycznie Luka ma taką drużynę bardzo eksplozywną, która teraz umożliwia mu takie granie heliocentrycznej koszykówki, tak jak on lubi, tak jak on musi, taki 2018 Harden type beat. Wydaje mi się, że dalej jest to seria, którą Oklahoma może zgarnąć, dalej jest to seria, którą Oklahoma weźmie po prostu, to nie jest tak, że może ją zgarnąć, ona ją weźmie, ale to się może źle zestarzeć. Nęka mnie trochę to, jak zostanie potraktowany taki Daniel Gafford, ponieważ bardzo dzisiaj namieszał, tam bodajże 15, 12 i 5 bloków na bardzo trudnych, nie dla niego, ale na bardzo trudnych sytuacjach. I dyspozycja Jaylena Williamsa przez 3/4 meczu, tak? Gdyby nie ta jego legendarna i już otoczona pewnym mistycyzmem czwarta kwarta, to bardzo źle by to wyglądało, bo bodajże właśnie na tym początku tej kwarty był 3 za 12 z pola. Bardzo źle i nie można sobie pozwolić na takie kolejne występy. Męczy mnie też Shai, który pomimo 29-9-9 bardzo powoli rusza się w obronie. Może jest to kwestia zmęczenia, może jest to kwestia tego, że chce zachować więcej energii na ofensywną część parkietu, ale nie podoba mi się to ze względu na to, że przez większość sezonu był faktycznie postrzegany jako osoba, która zasługuje na wybór do All Defensive Team. Dalej wydaje mi się, że powinien się tam znaleźć, może nie w pierwszej, ale no, jako lider przechwytów i bardzo dobry help defender i nawet taki odcinający dostęp do piłki. Chociażby na tym viralowym klipie, na którym lata za Antonym Edwardsem w jednym z meczów w trakcie sezonu regularnego, no to wydaje mi się, że po prostu potrzebuje troszeczkę więcej zaangażowania w defensywie.
Ja bym osobiście może zagłosował jeszcze na Shaya, gdybym oczywiście miał głos, po pierwszej połowie sezonu do All Defense, ale mam też wrażenie, że im dłużej w sezon i im więcej wyzwań stawało przed OKC, tym bardziej on właśnie przekładał swoje zaangażowanie w ofensywę, na czym traciła defensywa. On w tej pierwszej części sezonu notował jakieś niesamowite tam pod 3 przechwyty na mecz, a pod sam koniec sezonu spadł na taki sam poziom jak bodajże De'Aaron Fox, który był drugi i notowali chyba obydwaj po 2,1 czy coś takiego, i tylko że po prostu Shai miał lepszy przelicznik, więc ostatecznie to on jest liderem tej kategorii. Natomiast nadal jest oczywiście obrońcą pozytywnym. Zobaczymy, czy będzie się go dało wyeksploatować, bo Oklahoma City tak naprawdę ciężko u nich szukać jakichkolwiek graczy, którzy są minusowi w obronie. No może Josh Giddey tutaj przychodzi do głowy. Jeśli chodzi też o tą obronę OKC, to ona jest bardzo agresywna. Oni zmuszają graczy do podejmowania szybkich decyzji, przecinają linię podań, często podwajają na przykład na pick and rollu, próbują trapować, rzucają jakieś pułapki i próbują wymusić przechwyty właśnie. No i to w tym meczu akurat zadziałało. 15 strat Mavericks, Thunder ponad 20 punktów zdobyło na samych stratach Dallas. Także to może być ciekawe, natomiast no to, o czym mówiliśmy też przed programem, że oni przez to oddają rzuty z rogów boiska, a to w przypadku Dallas Mavericks może być jednak śmiercionośne przy tak dobrych rozgrywających jak Luka Doncic i Kyrie Irving, którzy po prostu tych otwartych strzelców w końcu znajdą, a ci może uda im się trafiać te otwarte rzuty.
Tak, te otwarte trójki są z rogów są zdecydowanie problemem. Oklahoma oddaje ich najwięcej w całej lidze. I to nękało nas w serii sezonowej z Lakers bardzo, ponieważ to no, za każdym razem jak LeBron wbijał się pod kosz, to ja po prostu widziałem już to podanie do rogu, bardzo, bardzo niefajnie się to oglądało, oczywiście z perspektywy fana Oklahoma. Nie wiem jak to naprawić, nie mam na to przepisu niestety, aczkolwiek oczywiście rotacje i to w jaki sposób pomagają Chetowi pod koszem inni zawodnicy typu Jalen Williams, to może być jakiś sposób i inne troszeczkę rotacje właśnie w obronie. Bardzo dużo Oklahoma pomaga do silnej strony boiska, czyli tam gdzie jest piłka, bardzo, bardzo agresywnie właśnie pokrywają obu rozgrywających Dallas i szczerze mówiąc mnie bardziej przeraża Kyrie Irving w tej serii. Luka jest, no, dzisiaj zdobył 19 punktów na 19 rzutach. To nie jest coś, czego ja się boję, ani coś, czego nikt się nie powinien bać, ale Kyrie, który jest znany ze swoich przejęć meczy w czwartych kwartach oraz z tego, może nie jest znany z tego, ale to, jak wygląda jego obrona w tych playoffach jest niesamowite i faktycznie podkręcił korbkę w to, jak bronił w pierwszej rundzie. Zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Jeszcze a propos tego Josha Giddeya, którego poruszyłeś, tak, Jason Kidd crossmatchuje go ze swoimi centrami, ponieważ Josh Giddey jest nijakim zagrożeniem za linii za trzy. Jego rzut jest bardzo inconsistent i za każdym razem jak oddaje rzut za linii, to gryzę się za wargę, po prostu nie widzę sensu, żeby nie widzę cudu, że to wpadło. Oczywiście najlepszy swój okres za trzy miał pod koniec sezonu, co napaja mnie troszeczkę pozytywizmem w tym kierunku, aczkolwiek dalej jest to Josh Giddey i dalej podejmuje też złe decyzje na boisku typu wjazd w lewą stronę, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą on potrafi. Gordon Hayward też, śródsezonowa wymiana, wydaje się zmarnowaniem potencjału na Wasilię Micicia, który został oddany do Hornets razem z Treymanem i Davisem Bertansem. Szkoda, bo naprawdę oprócz tego, że jest dużym ciałem i może łapać faule, to tak naprawdę nic nie pokazuje na boisku.
No tak jest. Gordon Hayward tak naprawdę chyba nawet był sprowadzony z takim pomysłem, że może udałoby się kończyć z nim mecze zamiast Josha Giddeya. A co jest bardzo znamienne, bo we wczorajszym meczu byli dwoma jedynymi graczami Oklahoma z ujemnym plus minus. Także jeśli dwóch twoich potencjalnych starterów, potencjalnych graczy, którzy kończą mecz, po prostu nie jest w stanie się utrzymać na przykład na boisku, no to mamy problem. Ja też w ogóle po pierwszym meczu OKC z Pelicans mówiłem, że według mnie Josh Giddey nie utrzyma się w starting five Oklahoma City Thunder do końca playoffów. Natomiast wygrali tą serię dosyć łatwo. Ten pierwszy mecz był zdecydowanie najtrudniejszy, potem były już same blowouty i bardzo ciężka defensywa OKC nie dała się w ogóle rozpędzić Pelikanom. Ten mecz teraz z Dallas również wygrali, natomiast kiedy na przykład przyjdą dwie porażki z rzędu, to czy Josh Giddey się utrzyma w starting five? No ja śmiem wątpić.
Ja pchałem tą narratywę przez tak naprawdę cały sezon, zwłaszcza po tym, jak wyszła jeszcze dodatkowo ta afera z nim. Trzeba go schować, trzeba go ukryć w jakiś sposób, żeby on też odbudował się, troszeczkę popracował nad tym rzutem za trzy. Oczywiście dzięki Bogu ukradliśmy Spurs Chipa Engelanda, czyli najlepszego trunera od rzutu za trzy właśnie.
A tak to mógłby być przydatny Sochanowi, no ale niestety.
Nie. Sochan na pewno dobrze odnalazłby się w Oklahomie, to jest tylko tyle powiem. I co, no... tak, trójki, kończenie meczy. Sądzę, że to nie jest decyzja trenera Marka Degnolta, który tak jakby, gdyby miał wolną wolę w tym temacie, to na pewno zmieniłby albo chociaż eksperymentował z tym startującym line-upem. To jest line-up, który chyba zaliczył największą ilość albo jedną z największych ilości spędzonego czasu na boisku, spędzonych minut na boisku, przepraszam. Wydaje mi się, że jest to decyzja z góry, że tak jakby Josh Giddey ma grać, Josh Giddey ma się pokazywać. Nie wiem, czy jest to w celu tego, żeby podbudować jego ego, podbudować jego poczucie poczucie własnej wartości, tylko samo wiarę w samego siebie. Czy to jest po prostu podbudowanie jego wartości pod potencjalną wymianę w tego lata? Po cichu mam nadzieję, że to drugie, ale dopóki to działa, to wierzę też w głębokość Oklahomy, ponieważ zawsze jest dwóch czy trzech gości z ławki typu Aaron Wiggins, którzy mogą wygrać mecz za Josha Giddeya.
I ostatni mecz, jeśli chodzi o te, które miały miejsce ostatnio, no to jest pierwszy mecz z serii Cleveland Cavaliers Boston Celtics. Boston Celtics przez wielu, w tym mnie, uznawani za faworytów do wygrania mistrzostwa w tym sezonie. No i tutaj przejechali się po Cleveland w tym meczu numer jeden. Ja stawiałem na Boston w pięciu meczach. Zobaczymy, w ilu ta seria się zamknie, ale bardzo bym się dziwił, gdyby Cavs udało się to wygrać. Oni już w serii z Orlando byli bardzo nieprzekonujący i tak naprawdę Donovan Mitchell i jego niesamowite zdolności strzeleckie ich były w stanie utrzymać przy życiu w tej serii. Jak tobie się podobał ten ostatni mecz? Kogo tutaj widzisz w tej serii?
Nie jest to zaskoczeniem, że oczywiście Boston to wygra. Gdyby nie załamanie Magic w siódmym meczu tej serii, to pewnie Cleveland w ogóle nie wyszliby z pierwszej rundy. Wiadomo, jest to oczywiście spowodowane w pewnym stopniu brakiem Jarretta Allena, który wypadł bodajże w trzecim meczu tamtej serii. No ale wczoraj, dzisiaj w nocy w zasadzie bardzo słabo to wyglądało. Po pierwszej kwarcie Cleveland straciło zupełnie jakikolwiek pomysł na swoją ofensywę. Wydaje mi się, że JB Bickerstaff, ich trener, nie ma żadnego pomysłu, jak bardziej uaktywnić Donovana Mitchella, niż po prostu dać mu piłkę w rękę. To wiadomo, nie jest najlepszy przepis na wygrywanie meczy, żeby po prostu dawać gwieździe piłkę i liczy, że on jest w stanie coś z nią zrobić. I tak naprawdę wydaje mi się, że Cleveland potrzebuje kolejnego 50-punktowego jego zrywu, żeby w ogóle mieć szansę na wygranie meczu, tak? Ich trójki w ogóle nie siadały w przeciwieństwie do Bostonu, którzy po prostu trafiali wszystko. I do tego nie najłatwiejsze. To jest, wydaje mi się, największa różnica między tymi drużynami w tej serii, a przynajmniej tak było w tym meczu. Cleveland mają problemy z trafianiem otwartych trójek, a Boston jest w stanie w kontrze, z biegu, z odwrócenia się i nawet z tak zwanego pierdu trafić trójkę. Każdy, i to każdy w tej drużynie. No może poza Lukiem Kornetem, który teraz gra w miejsce kontuzjowanego Kristaps Porzingisa, który wydaje mi, personalnie wydawało mi się, że jego brak może być jakimś pewnego rodzaju game changerem w tej serii, ponieważ jest on ważnym elementem układanki Celtics w tym momencie, do tego jest bardzo dobrym zawodnikiem, oczywiście, no ale przez jego absencję najwyraźniej emeryt Al Horford dalej daje radę. Luke Kornet, pomimo tego, że żartuje się z niego, ponieważ jest po prostu wielkim białasem, no to daje radę.
No i też te jego kontesty rzutów za trzy, co skakał i zasłaniał obręcz.
To jest najlepszy ruch na pick-up, przysięgam. Ludzie się boją dużych ciał, które wyskakują w górę, nawet jak nie są tuż przed nimi. Tak, wydaje mi się, że brak Porzingisa bardziej przyda się drużynom w późniejszych etapach playoffów, w finałach konferencji i całego turnieju. zobaczymy, jak szybko on wróci do kondycji i w ogóle do bycia możliwym do grania.
No tak, to chyba jesteśmy w takim razie zgodni, że tutaj Boston Celtics nie powinni mieć za dużych problemów z Cleveland. Natomiast ostatnie pytanie, jeśli chodzi o tą serię i potem będziemy przechodzić do szybkich podsumowań, to czy nie martwi cię skuteczność Jasona Tatuma w kontekście ich aspiracji mistrzowskich, bo on w tym postseason jeszcze nie zanotował bardzo dobrego meczu?
Wydaje mi się, że Jason Tatum gra tak, ponieważ do tego sprowadza go jego plan Mazuli na tą serię. On nie ma, on jest tak jakby, oczywiście jest pierwszą opcją drużyny, jest najlepszym zawodnikiem i tak dalej i tym podobne, ale on ma generować przewagi dla reszty zespołu. To jest osoba, która swoją prezencją ma ściągać dwóch obrońców na siebie, to jest osoba, która swoją prezencją ma pewnego rodzaju, nie wiem, budzić terror w obronie przeciwnika i generować szanse na ścięcia, na otwarte trójki dla graczy typu Derrick White, który zalicza niesamowitą serię, po prostu playoffy zalicza niesamowite. 20, bodajże 22 punkty i 50% za 3, to jest niesamowite.
I lider punktowy swojego zespołu.
No właśnie, to jest właśnie a propos tego systemu Mazuli, to jest największy beneficjent jego z kolei. Sądzę, że Tatum dalej jest w stanie zrobić niesamowite rzeczy w playoffach, tak? W zeszłym roku pamiętamy, rzucił 51 punktów w Elimination Game przeciwko Filadelfii i sądzę, że jest to... Nie mówię, że to powtórzy i też nie sądzę, że to się w sumie stanie ze względu na ten system, aczkolwiek jeżeli będzie potrzeba i jeżeli matchup będzie wystarczająco pozytywny według Joe Mazuli, to sądzę, że Tatum zostanie trochę lepiej wykorzystany. Tak.
Zgadzam się. Myślę, że może przejść do meczów, w których on będzie zmuszony do oddania na przykład ponad 25 rzutów w jednym spotkaniu i zobaczymy, jaki wtedy z piłki zrobi użytek. No, Boston jest mocny. Boston wydaje się być w miarę pewniakiem teraz. Po tym, jak przeszli już swoją zmorę Miami Heat w pierwszej rundzie, to wydaje mi się, że no, chociaż seria z Knicks też może być oczywiście interesująca potencjalnie. Myślę, że na Indianę byliby bardzo złym matchupem dla Pacers. W sezonie regularnym też dosyć łatwo sobie z nimi radzili. Także zobaczymy. Powiedz proszę, gdzie można znaleźć ciebie, gdzie można znaleźć wasz kanał i no, zaproś wszystkich do oglądania.
Dobrze, skoro to jest plug moment, to przede wszystkim Set the Roster na YouTube, ewentualnie Roster 2995, nie jakby DOS z dziewiątkami. Na Twitterze, na Facebooku przede wszystkim, trochę boomersko, ale trzeba jakoś zbudować sobie widownię. Mnie na Twitterze możecie znaleźć pod Play by Placement. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Uważam, że jestem całkiem śmieszny. I tak, to chyba tyle.
To wbijajcie, zdecydowanie warto. Chłopaki robią bardzo fajną robotę. Myślę, że jeśli chodzi o taki content w Polsce, to jeśli chodzi o tą formę podcastową czy live'ową, to zdecydowanie topka. I sam też bardzo polecam. No i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy. Może przyjdzie jeszcze jakaś ciekawa seria czy ciekawy mecz Thunder, gdzie będziesz gościem koniecznym u nas w Radiu Luz.
Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Życzę wspaniałych sukcesów w Radiu Luz. I co? No.
Pozdrawiasz Wrocław.
Oczywiście, że tak. Całe miasto i okolice również.
Fantastycznie. Także to był Kuba z kanału Roster. Dzięki ci wielkie i zapraszam was wszystkich do słuchania Time Outu w następnym tygodniu.